radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, historyk, nauczyciel, naukowiec, specjalista od stosunków polsko-skandynawskich i dziejów Polonii w Skandynawii, autor wielu prac naukowych i książek dotyczących naszych sąsiadów po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, a przy okazji mój kolega z roku, z czasów studiów w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Skąd wzięło się twoje zainteresowanie stosunkami między Polską a Skandynawią? Czy tam pojechałeś, coś cię zaczarowało, postanowiłeś zgłębiać historię tej części Europy? Ktoś był może mentorem, wpłynął na te wybory naukowe? Jak to wyglądało?
Przyznam, że to jest dosyć trudne, tak jak i zainteresowanie historią, tak w szczególności Skandynawią. Wydaje mi się, że zrodziło się jeszcze w okresie szkoły podstawowej. W związku z tym, że ja mieszkałem w Gdyni, jestem gdynianinem, no tam Skandynawowie no jednak uosabiali takie otwarcie na świat. Ich obecność w Trójmieście, to, że słyszeliśmy język duński, szwedzki, wtedy trudno było je zidentyfikować. To też działało inspirująco, a poza tym i też w szkole średniej, gdy byłem, przyznam, że niektóre z pań nauczycielek wzdychały do Skandynawii jako takiego obszaru wolności, swobody, dobrego, fajnego stylu życia, pewnej wygody, też komfortu. Ale na pewno najwłaściwszą i najważniejszą osobą był pan profesor Jan Szybański, historyk, skandynawista, który pracował w Instytucie Skandynawistyki naszego uniwersytetu. No i po rozmowie z nim ustaliliśmy obszar badawczy i tak już od tej pory to trwa.
W Polsce, jak się zapyta przeciętnego człowieka o Skandynawię, to wiele osób, jak będzie miało coś o Skandynawach powiedzieć, to będą mówili, że to są ludzie specyficzni, że mało okazują emocje, są mniej otwarci na innych, niż na przykład my Polacy, czy inne nacje europejskie. Czy tak rzeczywiście jest? Jest coś takiego typowego dla Skandynawów w ich podejściu do życia? Różni to się od naszego?
Znaczy tak z historycznego punktu widzenia, ale też socjologicznego, stereotypami posługujemy się wtedy, kiedy nasza wiedza o obiekcie, w tym wypadku o narodach i krajach skandynawskich, jest stosunkowo nieduża, więc one się utrwalają. Im bliżej poznajemy kogoś, to te stereotypy modyfikujemy, zmieniamy, czasami są zupełnie zarzucone, całkowicie zweryfikowane. No i to zadziwiające, że Skandynawowie, będąc naszymi sąsiadami przez wiele wieków, stają się jednak ciągle takim obszarem mało rozpoznanym przez Polaków. I świadczy o tym również dostępność różnych produktów kultury współczesnej, bo gdy spojrzeć na to, co dzisiaj w naszej codzienności wiąże się ze Skandynawią, to trochę tematów muzycznych, zespołów, które ze Skandynawii są znane,
wywodzą,
śpiewają,
tak?
ABBA i następne, tak. Ich następcy. Trochę filmów, ale dosyć specyficznych, tylko tych, które są bardzo głośne, bo inne do nas nie docierają. No i literatura, ale bardzo wąska, bardzo wąska, bo to są tylko kryminały. Tak.
Skandynawskie.
I wydaje się, że to jeszcze pogłębia stereotypowe spojrzenie na Skandynawów.
Ale przepraszam, jeszcze Pippi Langstrump.
To prawda.
Muminki.
Obszerny i tutaj trzeba docenić, że to jest obszerny dział literatury, który w Polsce się nie tylko te bardzo znane, ale dużo mniejszych pozycji literackich dostępnych jest w Polsce, czyta się.
No i ten design, prawda, skandynawski, o którym jeszcze tam wrócimy, będziemy za chwilę mówić. Ale ja o to zapytałam w kontekście emigracji Polaków. Bo jeśli taka różna jest ta mentalność, przynajmniej, tak jak powiedziałeś, być może nie myślenie stereotypowe trochę, ale ten inny świat, którego nie znamy, czy to skłaniało ludzi przez stulecia do wyjazdów i do osiedlania się w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii? Co skłaniało właściwie? No, jeśli wiedzieliśmy, że oni są chłodni, zdystansowani, przynajmniej stereotypowo, no ale taka wiedza jest ogólna, to dlaczego tam się pchać?
To są jakby dwa problemy. Z jednej strony są czynniki wypychające, czyli takie, które powodują konieczność opuszczenia rodzinnego kraju, danej ziemi, polityczne, ekonomiczne, najróżniejsze. I z drugiej strony czynniki, które przyciągają to, co w danym obszarze jest atrakcyjne i z różnych powodów, nie tylko dla Polaków, ale też dla innych stanowi taki wyznacznik tego miejsca wyboru kraju osiedlenia. Trzeba pamiętać, że emigracja w dużym stopniu traktowana była jako rozwiązanie tymczasowe, osobę, szczególnie polityczna, ale również w dużym stopniu ekonomiczna, na chwilę. Chociaż w przypadku ekonomicznej bardzo często okazywało się, że no właśnie te czynniki ekonomiczne zadecydowały o tym, że ktoś się osadził na stałe.
Na przestrzeni ta emigracja, wieków, przepraszam, właśnie wyglądało. Kiedy ona się zaczęła? Kiedy są pierwsze takie wzmianki gdzieś o takiej jakiejś większej emigracji? Nie, że jeden wyjechał człowiek, tylko że jakaś grupa większa?
Większa grupa, czy kilkuosobowa może.
Większa liczba, powiedzmy.
Kilkuosobowa to po powstaniu styczniowym. To są bardzo znacząca. Bardzo znacząca z punktu widzenia również tego stereotypu, o którym mówimy. To byli powstańcy, czyli przedstawiciele co najmniej warstw średnich, szlachty, głównie obszarów litewskich, pojedyncze nazwiska. Osoby, które wylądowały w Szwecji i tam z powodu swojego dużego zaangażowania w życie publiczne, też i ekonomiczne, odniosły sukcesy i były rozpoznawane jako takie bardzo zaangażowane też i w życie publiczne, nie tylko ekonomiczne. I wizerunek Polaków był bardzo dobry wtedy.
Czyli to stosunkowo, można powiedzieć, świeża emigracja. Nie jest taka emigracja jeszcze związana z potopem szwedzkim, czyli dużo wcześniejsza.
Nie. Jeżeli chodzi o potop, to raczej w tą drugą stronę
to
działało.
To było w drugą stronę,
natomiast
tak.
W przypadku takiego stałego osiedlenia się jakiejś grupy, to powstanie styczniowe, ale tak naprawdę to będzie dopiero przełom XIX i XX wieku, kiedy mówimy o tysiącach ludzi wyjeżdżających. Emigracja buraczana z Galicji, biednej, zacofanej, gdzie nie było pracy, gdzie nie było szans na zdobycie dodatkowego zarobku i przeżycia, to wyjeżdżano do Danii i do południowej Szwecji, ale tak trochę przez przypadek.
No właśnie, to były wyjazdy na Saksy tak zwane.
Wyjazdy na Saksy.
Czyli do Saksonii, ale kończyło się gdzie indziej. Dlaczego?
To były konkretne firmy, które zajmowały się ściąganiem pracowników sezonowych, najtańszych, a więc tych najbardziej biednych terenów.
Galicja, powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą, to południowe
Małopolska. Kraków,
dawny
Rzeszów.
Zabór austriacki,
tak. Pośrednikami zresztą byli księża, no bo oni często ogłaszali z ambony taki nabór chętnych do wyjazdu. Firma pokrywała wszelkie koszty, ale potem potrącała sobie z pierwszych zarobków tych ludzi już na terenie Danii i w większości, w 90% były to kobiety, bo to też był najtańszy pracownik, a poza tym potrzebne były te panie do pracy w polu, przy burakach, przy ziemniakach, przy ich zbieraniu, najpierw sadzeniu, a potem zbieraniu i jesienią wracali do Polski, czy na ziemię polskiej, bo Polski jeszcze nie było. W sumie 100 tysięcy ludzi przewinęło się przez tę emigrację buraczaną, ale często to były te same osoby, które z roku na rok decydowały się na wyjazd.
I oni z tej Saksonii czasami trafiali też właśnie do Danii albo do południowej Szwecji.
O tych 100 tysiącach też mówię w kontekście Danii konkretnie.
Tak, ale te osoby dlaczego tam trafiały? Też za pracą?
Znaczy to są ci, którzy byli przez te firmy takie agencyjne ściągani tam na chwilę do pracy na wyspę Lolland, na Jutlandię.
Czyli wyjeżdżali, pracowali i wracali.
Późną jesienią wracali i wiosną znowuż taki nabór następował i koleją do portów niemieckich, bo to przez te obszary albo bezpośrednio pociągiem do miast duńskich.
A kiedy zaczęła się taka emigracja, że ludzie rzeczywiście wyjeżdżali, żeby tam zostać?
Znaczy, z tej grupy, o której mówiłem przed chwilą, tej buraczanej, część została, bo pierwsza wojna światowa ich tam zatrzymała. Nie mogli wrócić. Zresztą niektórzy decydowali się poprzez, to były kobiety, a więc przez związki małżeńskie z Duńczykami, też zostawały. I to będzie też grupa 1,5 tysiąca osób mniej więcej, która tam zostaje. Podobnie było w południowej Szwecji. Nazywani są zresztą tam Galicjanie. Jest takie sformułowanie i w języku duńskim, i w języku szwedzkim na tę społeczność. I to już będą ci, którzy zdeterminowani byli, zostali tam i bardzo ciężko pracowali. Trzeba pamiętać, że to często byli analfabeci. Ten poziom braku wykształcenia był olbrzymi, ten procent. Więc zdecydowali się i zdarzało się tak, że pod koniec swojego życia, były takie badania przeprowadzone w latach 50., byli już właścicielami gospodarstw, czyli musieli bardzo ciężko pracować jako wyrobnicy, najemni robotnicy, żeby zaoszczędzić, a potem na kredyt kupić gospodarstwo i dalej je rozwijać, wychowywać swoje dzieci.
Co takiego jest twoim zdaniem w tych krajach skandynawskich, że one tak przyciągają? Czy tam jest jakiś wyjątkowy klimat dla emigrantów? Bo rozumiem, że te wcześniejsze wybory to były wybory ekonomiczne. Potem zaczęły się pewnie wybory polityczne. I jakbyśmy mieli porozmawiać o zmianie tych kryteriów, jak one się zmieniały, no to one rzeczywiście ulegały zmianie?
Tak, ale musimy pamiętać o tym, że w przypadku na przykład Szwecji, to takim pierwszym rokiem, kiedy przyjeżdżających jest więcej niż wyjeżdżających, to jest dopiero rok 1970. To nie było tak, że w XX wieku to było Eldorado, do którego wszyscy zmierzali, bo tam było świetnie. Bo
a co takiego
tak
się
było.
Zdarzyło?
Prze?
A co się takiego zdarzyło, że nagle zaczęli więcej przyjeżdżać?
Zmiana modelu gospodarczego, taka redystrybucja miejsc pracy, które nastąpiła wówczas w państwach skandynawskich, przeprofilowanie na bardziej uprzemysłowione państwa i potrzeba rąk do pracy. I to były konkretne działania rządu szwedzkiego, także i duńskiego, w celu pozyskiwania rąk do pracy. Nawet wcześniej, w latach 50. były konkretne umowy z państwami, na przykład z Grecją czy z Jugosławią, na to, żeby przyjeżdżała odpowiednia grupa ludzi i tam zatrudniana była na jakiś czas. Oczywiście większość została.
A co z wizami? Mieli Polacy wjazd bezwizowy, tak?
Dopiero od 1974 roku. To była umowa już za Polski Gierkowskiej.
To ułatwiało tą emigrację.
Zdecydowanie.
Zarobkową.
To jest ten czas emigracji kolejnej fali. Nazywamy ją czasami docentami truskawkowymi, tych, którzy wówczas wyjeżdżali, bo często byli to pracownicy naukowi, czy w ogóle inteligencja.
Studenci. Tak,
dorabiali tak w ten sposób. Chociaż nie była to grupa dominująca, jak się okazuje, ale na pewno ułatwienia wizowe z 1974 roku ułatwiały podróż. Ona też była dzięki temu tańsza, bo nie trzeba było jeszcze za tą wizę płacić w dolarach przecież. W związku z tym opłacano tylko podróż promem, a ten prom był, co też jest ważne, ze Świnoujścia do Istad. To niedaleko, nie były to koszty duże. W związku z tym można było się przedostać na drugą stronę.
Łatwiej było pojechać do Szwecji na truskawki czy jagody niż na przykład do Niemiec, tak?
Zdecydowanie tak, tak, bo tu wiza, a wcześniej jeszcze promesa, którą trzeba było uzyskać, ona komplikowała wyjazd i najczęściej te do krajów zachodnich były związane z konkretnymi wycieczkami, które były organizowane, dawały szansę uzyskania wizy. Do Szwecji nie trzeba było bawić się tutaj w taki wyjazd zorganizowany, żeby indywidualnie też podjąć się
takiej
wyprawy.
No i jak Polacy jechali do tej pracy, to też mieli styczność z kulturą skandynawską. W Danii króluje do dzisiaj, królował tak zwany duński minimalizm, hygge, tak to się nazywa, hygge, czyli tak. Prostota. To taka według nich nawet koncepcja stylu życia przyjęta w tym kraju. To jest z kolei w Szwecji filozofia lagom, tak? Lagom, dobrze mówię?
Lagom, tak.
Lagom. Sztuka równowagi, unikanie tak. skrajności. Dlaczego oni poszli w tą stronę? Zastanawiam się, czy to jest, nie wiem, z powodu właśnie ciężkich warunków, biedy, która tam panowała wcześniej, czy co ukształtowało ten taki minimalizm i prostotę?
Wiele chyba czynników, bo z jednej strony faktycznie niski standard życia w czasach nowożytnych, XVI, XVII, XVIII, pierwsza połowa XIX wieku, to był rzeczywiście niski standard życia, więc on wymagał też ograniczeń i oszczędności, ciężkiej pracy. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że w Skandynawii nie mamy takiego modelu w czasach średniowiecznych i nowożytnych feudalizmu, jak w centralnej Europie. Tam chłopi byli właścicielami. Nie wszyscy oczywiście, niewielki procent, ale to byli właściciele ziemi. W związku z tym gospodarstw rolnych też brali pełną odpowiedzialność.
Czyli
za to.
Inne klasy społeczne się kształtowały troszkę niż inaczej to było niż wreszcie.
Poczucie własności na pewno było tutaj dosyć znaczące. W każdym razie była taka otwartość do tego, aby taką ziemię zdobyć. Czyli można było zaoszczędzić, zarobić, kupić, to było dostępne prawnie, a nie ograniczone tylko do wąskiej grupy ludzi należących do szlachty, czy do tych, którzy mieli takie uprawnienia. Ale jeszcze wiele innych czynników, jak chociażby nawet luteranizm, czyli religia panująca w krajach skandynawskich od czasów reformacji. To też długo trwało, zanim reformacja przeszła przez ten obszar szwedzki i luteranizm stał się taką powszechnym wyzwaniem, nawet wręcz zakazem innych religii. I myślę, że moralność protestancka była też tutaj dosyć istotna. Ona zresztą pomogła w modernizacji społeczeństwa skandynawskiego, czy społeczeństw skandynawskich w XIX wieku, w walce chociażby nawet z alkoholizmem, ale także w takim zrzeszaniu się, bo skoro ludzie mają prawa, to z nich korzystają. Mają prawa do tego, żeby tworzyć wspólnotę gminną, która odpowiada za tą przestrzeń, którą żyją, za pastwiska, za dostęp do wody, wybierają swoich przedstawicieli. Zwróćmy uwagę na to, że na przykład w Norwegii już w latach 30., dokładnie w 1833 roku, większość członków parlamentu to byli chłopi. co jest w ogóle nie do pomyślenia w naszej części Europy, chociaż tutaj akurat z tymi parlamentami była jeszcze inna historia i możemy mówić o pruskim, czy austriackim, czy rosyjskim, to dopiero w XX wieku, więc to wyglądało nieco inaczej, a więc ta reprezentatywność społeczności w różnego rodzaju gremiach już istniała. To sprzyjało też spółdzielczości, a więc współpracy gospodarczej.
A dlaczego postrzega się kraje te na północy, od nas jako wspólnotę skandynawską? Co takiego się zdarzyło, dzieje może, że oni czują tą wspólnotę i uważają, rzeczywiście uważają się tak blisko między sobą jako narody?
Skandynawizm jest taką silną koncepcją jedności w wielu barwach i wielu odmianach i rodziła się już jako zaprogramowana z końcem XVIII wieku. Bardzo silny był tutaj też romantyzm, który wzmacniał to poczucie jedności skandynawskiej. Był to też projekt polityczny, czyli to były tylko dwa państwa wtedy, czyli Dania i w XIX wieku Dania i państwo szwedzko-norweskie, bo to była Unia. W związku z tym też można było mówić o przeciwdziałaniu potędze rosyjskiej, zagrożeniu niemieckiemu, takiemu ekonomicznemu, czy konkurencji brytyjskiej poprzez to, że będziemy się jednoczyli, tworzyli wspólne rozwiązania ekonomiczne, dlatego też i korona we wszystkich tych trzech krajach stała się, no to nie była ta sama, ale nazwa waluty była taka sama. Tak. To też taki jeden z symboli tego myślenia wspólnotowego, ale było ich wiele różnych, natomiast kryzysy, czyli na przykład wojna prusko-duńska, gdzie Szwedzi nie poparli Duńczyków oficjalnie, nie wsparli ich, spowodowała taki kryzys i modyfikację tego myślenia skandynawskiego, bardziej w kierunku kulturowym, że oto jesteśmy tacy sami. To jest taki piękny list słynnego bajkopisarza Andersena, który odbył w latach 30. XIX wieku podróż po Skandynawii całej, kiedy wrócił, napisał, no ja jestem Skandynawem, widzę to, że jestem przede wszystkim Skandynawem, a potem dopiero Duńczykiem.
A rzeczywiście, jeśli by ktoś był Norwegiem i chciał zamieszkać w Szwecji, albo był Duńczykiem i chciał zamieszkać w Norwegii, albo może na Islandii, albo w Finlandii, to tam będzie czuł się trochę jak u siebie, będzie czuł tą wspólnotę skandynawską.
Poradzi sobie, może poradzi tak powiem.
Poradzi sobie, będzie rozumiał w ogóle te języki.
Ale będzie przyjmowany jako bardziej swój. Bardziej jako swój. Oczywiście zrozumienie języka jest ważnym takim elementem, ale też i kulturowo. Zbliżenie kulturowe, różnego rodzaju rozwiązań, sposoby myślenia z całą pewnością jest też wspólne przy wielu odrębnościach.
Jesteś w stanie, znasz język szwedzki, jesteś w stanie się na przykład porozumieć z Norwegiem?
Dałoby radę przy, tak powiem, przy niewielkim użyciu rąk. Ale łatwiej jest zrozumieć i łatwiej zarówno ten język mówiony, jak i język pisany w momencie, kiedy się ma z nim kontakt między szwedzkim, duńskim i norweskim, ale trzeba jeszcze zwrócić uwagę na wielość dialektów w tych językach. To też nie jest tak, że Szwed z północy i z południa tak się świetnie będą rozumieli, mówiąc swoimi dialektami. Są duże różnice, jeżeli chodzi o fonetykę.
To już kończąc tą część naszej rozmowy, co my tak naprawdę, co świat zawdzięcza Skandynawom, oprócz tak zwanego szwedzkiego stołu, o którym pewnie wszyscy słyszeli?
Ale chyba firm nie będę wymieniał.
Firm nie może, ale...
Zamek błyskawiczny, że zacznę od takich drobiazgów, kable, które tutaj widzę też w naszym studiu, to są pomysły skandynawskie, akurat
saunę.
Szwedzkie. Och tak, no to takie kulturowe rozwiązania również, ale bardzo dużo innowacji gospodarczych, innowacji technologicznych, które narodziły się w Skandynawii jest z końcem XIX wieku. No i te telefony Ericssona, które akurat w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym były jedyne. To była taka koncesja, która została tutaj przeniesiona na rynek polski. Więc bardzo dużo elementów życia codziennego z całą pewnością w takim wyposażeniu naszej przestrzeni, ale myślę, że już coraz więcej też sposobu myślenia. Przede wszystkim, co jest chyba najistotniejsze, taka definicja obywatelskości, partycypacji w życiu publicznym, odpowiedzialności za życie publiczne. Polacy, którzy wędrują do Skandynawii, często może nie rozumieją tego, widząc w tym naruszenie własnej prywatności, gdy ktoś zwraca uwagę, interweniuje albo powiadamia policję, że coś się niedobrego dzieje, ale dzieje się tak w trosce o dobro wspólne.
No i ten skandynawski design, który też coraz szersze kręgi zatacza i coraz więcej ma zwolenników w wielu krajach, także w Polsce.
Osadzony w naturze, co jest ważne.
Doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, historyk, specjalista od stosunków polsko-skandynawskich i dziejów Polonii w Skandynawii, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo-naukowo. Radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu jest ze mną doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, historyk, specjalista od stosunków polsko-skandynawskich i dziejów Polonii w Skandynawii. I tak sobie właśnie rozmawiamy na temat tego, jak te stosunki się kształtowały, jacy są Skandynawowie, czym się różnimy, co nas łączy. Wiosną 1945 roku do Szwecji trafiła duża grupa osób z wyzwolonych obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec. Być może Państwo tego nie wiedzą, ale tam wśród tych więźniów szwedzki Czerwony Krzyż sprowadził między innymi także ponad 15 tysięcy obywateli Polski, głównie kobiet, które były na przykład w obozach w Ravensbrück. Były to często uczestniczki Powstania Warszawskiego, które trafiły tam po klęsce tego powstania. Inicjatorem tego wszystkiego, tej całej akcji, był szwedzki arystokrata, hrabia Folke Bernadotte. Dlaczego on to wszystko zrobił, zorganizował?
To był członek rodziny królewskiej, w ogóle rodu panującego, bocznej linii. Dalszy kuzyn króla. On był wiceprzewodniczącym szwedzkiego Czerwonego Krzyża. I Szwedzi czuli się odpowiedzialni za tę wspólnotę, o której mówiliśmy wcześniej, skandynawską. I w związku z tym w 1944 roku widzieli taką potrzebę niesienia pomocy tym Skandynawom, którzy znajdują się w niemieckich więzieniach, bo tak to wówczas rozumiano.
No bo powiedzmy też słuchaczom, że Skandynawowie w czasie wojny albo zachowywali neutralność, albo wręcz wspierali, prawda, wojska niemieckie czasami.
Znaczy, to pomagali, było różnie. Dania
pozwalali na tak. Przejścia na przykład przejścia transportów.
To Szwedzi, tak. Jest taka czarna karta.
I troszkę to może to było dlatego, żeby tu się zrehabilitować?
Znaczy, państwo było neutralne, ale też i otoczone przez obszary zajęte działaniami militarnymi i zdominowane przez tereny hitlerowskie. W związku z tym byli w coraz gorszej sytuacji ekonomicznej i od 1943 roku wyraźnie widać taką logiczną konsekwencję tej trudnej sytuacji w nawiązaniu bliższych kontaktów z aliantami, to z całą pewnością, ale w tym przypadku była to próba pomocy Skandynawom, którzy mieli być w niemieckich więzieniach, a potem w wyniku rozmów Folke Bernadotte i Himmlera prowadzonych w Szwajcarii, potem w Paryżu, Niemcy się na to zgodzili. Prawdopodobnie chodziło o to, że Himmler już szukał sobie takiej możliwości jakichś negocjacji z aliantami i udało się dopuścić szwedzki Czerwony Krzyż do tych właśnie więzień, aby takie paczki żywnościowe Skandynawom przywieźli. I dopiero wtedy okazało się, że to nie są więzienia, że to są obozy koncentracyjne. Zobaczyli, co tam się dzieje, czyli że paczki, które przywieźli, nawet z pończochami, z czekoladą, są absolutnie nieadekwatne i nie to potrzeba tym ludziom. I wówczas naciski były jeszcze coraz większe. Toczyły się dalej te rozmowy i w wyniku tych rozmów Himmler zgodził się, aby część chorych wywieźć na leczenie do Skandynawii i stało się to w kwietniu. Rzeczywiście wywieziono ponad 20 tysięcy ludzi z tych obozów koncentracyjnych z północnych Niemiec, bo to i Bergen-Belsen, i Paderborn, Neugamme i Ravensbrück. W większości to były rzeczywiście obozy kobiece. Uratowano ich niemal w ostatniej chwili, w kwietniu. Łącznie, bo w wyniku tej akcji Czerwonego Krzyża to było 15 tysięcy Polek wśród 20 tysięcy ludzi uratowanych z tych obozów całościowo, inne grupy narodowościowe również, ale potem jeszcze inne organizacje się włączyły, łącznie 21 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej, takich nazwę, znalazło się na terenie Szwecji.
Dokąd oni trafili?
Wyjeżdżali pociągami szwedzkiego Czerwonego Krzyża albo białymi autobusami oznaczonymi Czerwonym Krzyżem. Jechali do portów głównie niemieckich Lubecka albo przez Jutlandię, czyli przez Danię, albo właśnie przez Lubeckę. Potem byli transportowani do portu w Malmö. Te autobusy i pociągi wręcz wjeżdżały na te promy.
Co się działo dalej z nimi?
To były promy, które właśnie ich przewoziły na teren Szwecji i tam był trudny moment, bo większość tych ludzi w ogóle nie wierzyła w to, że są uratowani, że jadą do Szwecji. Pamiętajmy, że to jest czwarty, piąty rok pobytu w takich obozach dla wielu z nich, gdzie nadziei nie było. Tam byli poddawani obdukcji lekarskiej. To też było trudne, bo kobiety musiały się rozebrać, prysznic wziąć, a ten prysznic kojarzył się jednak z gazem w obozach, więc było dużo takich dramatycznych momentów. Dopiero potem otrzymali nową odzież. i byli właśnie w wyniku tych badań lekarskich kierowani albo do szpitali, gdy wymagali natychmiastowej pomocy, albo do sanatoriów, gdzie ta pomoc medyczna również była, ale nie była aż taka intensywna, a ci, którzy byli w dobrej kondycji, wędrowali do takich obozów przejściowych. To były najczęściej hotele, sanatoria lub jakieś obozy harcerskie, które były przystosowane do potrzeb przyjęcia tych osób.
A jaki był stosunek mieszkańców Szwedów do tej grupy? Czy oni uważali, że powinny te osoby zostać, czy napierali, żeby jednak odsyłać do krajów pochodzenia, do Polski, czy do innych państw?
Stosunek był bardzo pozytywny. Bardzo pozytywny. Przez pierwsze dwa tygodnie, zresztą obowiązywała tych byłych, uratowanych teraz więźniów, kwarantanna. Więc nawet przemycano żywność. Trochę się obawiano, czy nie przywożą ze sobą jakichś chorób, które potem taką
tyfus
daną społeczność,
wtedy, prawda, panował.
Tyfusa czy innych, które dotkną tą lokalną społeczność, ale gdy okazało się, że tak nie jest, to byli zapraszani do domów. Często wiązało się to z nieporozumieniami, bo więźniarki przetrzymywały czy kradły żywność podczas tych wizyt. Miały taki syndrom traumatyczny, posttraumatyczny.
Na zapas, dzisiaj, żeby coś wziąć.
Tak, my się to rozumiemy. Wypadek. To wiele lat czasami niektórzy walczyli z takimi zachowaniami. Natomiast generalnie społeczność szwedzka była bardzo pozytywnie nastawiona, o czym świadczy liczna liczba związków małżeńskich zawartych też pomiędzy Szwedami i Polkami wówczas w pierwszym roku ich pobytu w Szwecji.
Czyli rozumiem, że to była kolejna taka, można powiedzieć, fala emigracji, troszkę może nie wymuszonej, tak? To kobiety zostały po prostu tam w Szwecji częściowo, wychodząc za mąż i stworzyła się kolejna grupa Polaków w Skandynawii.
Tak, jakby z tej grupy narodziła się emigracja, tak. Dlatego że część wróciła, jakieś niespełna 50%, mniej niż 50% wróciła do Polski. Pamiętajmy też, że to są obywatele II Rzeczypospolitej, gdzie większość tej społeczności stanowiły Żydówki polskie i one nie były zainteresowane powrotem do Polski, bo nie miały ani do kogo, ani do czego. W związku z tym przez organizacje żydowskie były zaopiekowane i tam im oferowano wyjazd albo do Palestyny, gdzie liczono oczywiście na zasilenie ruchu syjonistycznego dążącego do powstania państwa Izrael, albo w inne rejony, tam gdzie emigracja żydowska była silna, do Stanów, do Kanady, bo do zachodniej
część
Europy raczej
mniej. Część skorzystała pewnie.
Duża część skorzystała i w zasadzie zostało nic z tej 20-tysięcznej grupy, społeczność licząca nie więcej niż 6 tysięcy osób, z czego połowa to były Żydówki, połowa to Polki. I to jest właściwie ta emigracja. I o niej możemy mówić w kategoriach emigracji. Mówię Żydówki i Polki, bo w 90% były to kobiety, ale 10% stanowili mężczyźni, którzy też w różnych okolicznościach tam się znaleźli.
A czy w innych krajach skandynawskich, w Norwegii, w Danii, w Finlandii znaleźli się po wojnie też Polacy, nie wiem, może wywiezieni na roboty, którzy tam zostali i też utworzyli jakąś grupę, taką społeczność emigrantów po wojnie?
Tak, zarówno w Danii, ale przede wszystkim w Norwegii, to byli ci pracownicy przymusowi działający
młodzi mężczyźni
w organizacji
głównie, tak?
TOTTA, tak, ci, którzy byli zaciągnięci do pracy nad infrastrukturą służącą państwu niemieckiemu, ale również jeńcy, którzy teraz byli uwolnieni, także dezerterzy z armii niemieckiej, którzy pochodzili często z Pomorza, byli Kaszubami, Polakami i była to dla nich szansa, żeby na tym terenie zostać. To jest też liczna grupa osób. Co ciekawsze, jest pod Oslo taki obóz w Grini, który był obozem dla więźniów politycznych w czasie II wojny światowej, a po wojnie siedzieli tam Niemcy i często pilnującymi byli więźniowie, często Polacy, którzy na tym terenie się znaleźli. No pamiętajmy również o działaniach militarnych, które na terenie Norwegii miały miejsce, słynna bitwa pod Narvikiem, gdzie też wielu po obu stronach walczyło i w więzieniach czy w obozach niemieckich się znaleźli. To też bardzo ciekawa społeczność, znacznie mniej liczna, ale zauważalna szczególnie w miastach nadmorskich.
Jak się po wojnie w stosunku do tych emigrantów czy czasowo przebywających za granicą w krajach skandynawskich Polaków odnosiły władze polskie? Apelowały, żeby oni wracali do kraju, czy nie?
Tak. Z jednej strony Skandynawowie, czyli rządy duński czy szwedzki, nie wymuszały wyjazdów tych emigrantów do kraju, do Polski. Dawały im swobodę takiego wyboru, aczkolwiek nie bardzo wspomagały w sposób taki materialny.
Żeby pozostać, tak?
Tak, ale prawnie nie przeszkadzały, jeżeli ktoś chciał, mógł zostać. I to była potem długa droga, żeby się nauczyć języka, zdobyć zawód. Często były to osoby bez zawodu, albo się dostosować do miejscowych warunków w bardzo trudny, pionierski czas. W związku z tym nie były te osoby zmuszane do powrotu do Polski. Natomiast rząd polski, ten już warszawski, komunistyczny, naciskał na powrót i wysyłał specjalne misje wojskowe, które miały organizować repatriację, tak to wówczas nazywano, czyli powrót do Polski tych, którzy byli rozproszeni w wyniku wojny.
Ręce do pracy były w Polsce potrzebne.
Ręce do pracy, ale to też propagandowo działało bardzo silnie, że to jest tutaj silna, ludowa, sprawiedliwa Polska, która przyciąga swoich mieszkańców i odbudowujemy.
A co odpowiadali Polacy? Najpierw ściągnijcie Polaków ze wschodu, tak?
Tak różnie było oczywiście, ponieważ początkowo starali się uzyskać informacje o członkach własnej rodziny. I ta niepewność dotycząca granic w 1945 roku jeszcze istniała, ale potem już po Poczdamie nadzieje prysły.
Tak.
Szanse na to, że te ziemie wschodnie wrócą do Polski, były coraz mniejsze. I to też powodowało, że część tych ludzi, którzy znaleźli się na terenie Skandynawii, nie wracała do Polski. No bo właśnie do czego mieli wrócić, prawda? Jeżeli ich ojczyzna była tam za Bugiem, już do czegoś, co tam zostało, powrotu nie było. Natomiast ta Polska nowa niespecjalnie była dla nich atrakcyjna, no bo był to kraj zniszczony, który trzeba było odbudowywać, ale decyzje były różne, bardzo indywidualne i tutaj trudno o jakieś ogólniejsze wnioski.
W tych czasach PRL-u w Skandynawii zaczęła pojawiać się kolejna taka grupa emigrantów, takich nielegalnych, można powiedzieć, uciekinierów trochę, tak? Zanim pojawiły się te wizy, o których mówiliśmy wcześniej, w 1974 roku, to wcześniej też dezerterzy, marynarze ze statków uciekali, tak? 50. lata, 60. To było zjawisko częste, takie zauważalne, czy społecznie, czy takie raczej marginalne?
Było tak przez cały okres. I wyraźnie widać, że po 1946 roku ucieczek z powodów politycznych będzie więcej. Nie jest to duża skala, dlatego że i możliwości było niewiele, bo to trzeba było albo kutrem rybackim.
Albo gdzieś się schować na tym statku
albo
się handlowym jakimś.
Albo po prostu zejść ze statku. No, Korboński uciekł, bo został schowany pod hałdą węgla w schronie. Wraz z małżonką udało mu się przedostać do Szwecji, więc takie polityczne persony również, ale też na jachcie można było to taką wyprawę zorganizować i były takie przypadki jednostkowe. Część nie powiodła się, no bo z powodu pogody albo patroli byli przechwyceni, spotykały ich ciężkie kary. No, porwano również okręt wojenny. To jest taka historia w ogóle bardzo znana, bo to po wojnie jedyny przykład porwania okrętu wojennego, słynnego Żurawia, gdzie marynarze się zbuntowali i skierowali go do Szwecji i tam poprosili o azyl. Część z nich wróciła do Polski i tutaj byli bardzo surowo ukarani za ten czyn. Natomiast były to pojedyncze osoby, takich zejść ze statków było dużo, bo w 1957-58 roku ponad 100 osób rocznie łącznie z takich statków handlowych schodziła w portach szwedzkich, prosząc o azyl polityczny. Szwedzi zazwyczaj, tak samo Duńczycy, nie robili trudności z nadaniem takiego statusu azylanta tym, którzy schodzili. Natomiast to też są ciągle rozproszone liczby, pojedyncze osoby, pojedyncze biografie.
A po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce to wszystko zniknęło, Skandynawia została odcięta, można powiedzieć, przestały połączenia promowe zostały zawieszone, ale kursowały statki handlowe i dalej ludzie uciekali?
Też uciekali, no słynni bracia Zielińscy w 1985 roku, taki znaczący przykład ucieczki, ale takiej właśnie brawury młodzieńczej bardziej w tym przypadku. Natomiast trzeba pamiętać, że od 1975 roku można było wyjechać legalnie i nielegalnie zostać. To też jest inny rodzaj migracji w tym przypadku i w odniesieniu do Skandynawii było to stosunkowo łatwe. Tu nie trzeba było podejmować takich dramatycznych
Czyli można było pojechać, zbierać te borówki czy truskawki i po prostu zostać, nie wracać do
Dokładnie
Polski.
Dokładnie tak. W odniesieniu do lat
70. Nie było deportacji.
Mówimy w ogóle o takiej emigracji matrymonialnej. 10 tysięcy osób, czyli kobiet, które znajdowały partnerów w Skandynawii, tam wchodziły w związki małżeńskie lub jakieś
Czyli kolejna fala, matrymonialna tym razem.
Matrymonialna, tak ją nazywamy, matrymonialna. Niektórzy mówią brzydko erotyczna, ale to nie o to chodzi. Matrymonialna, bo to były osoby, które były dobrze wykształcone, często pochodziły z takich średnich miasteczek, głównie pomorskich, ale nie tylko. I nie bardzo mogły sobie tu ułożyć życie. I poprzez te związki ze Skandynawami widziały swoją przyszłość w Skandynawii. Różne były losy tych związków, często krótkotrwałe, ale znakomita większość tych kobiet pozostała tam na stałe. I potem właśnie stan wojenny, który trochę sparaliżował, ale na krótko, ruch pomiędzy obu państwami i tu znowuż wracają te ucieczki. Nawet takie braburowe, chociaż z okolic Gdańska, z Kmiecina, była taka ciekawa historia, jak taka grupa osób związanych rodzinnie uciekła takim samolotem do opryskiwania pól w PGR-ze. Więc były też i takie dramatyczne sytuacje. No i władze polskie po ogłoszeniu amnestii zezwalały byłym internowanym na wyjazd z kraju, a wręcz nawet zachęcały do tego, to taki bilet w jedną stronę i 300 osób wybrało również i Skandynawię. Nie była to fala liczna, ale znacząca.
My tu mówimy głównie o Szwecji. Bo tak. Ten kierunek szwedzki był chyba najliczniejszy, ale też mamy w tej chwili kolejną taką falę po wejściu Polski do Unii, prawda, emigracji, gdzie znowu to jest emigracja też czasowa, ale też na stałe część osób wyjechało i mieszka w krajach skandynawskich, głównie Norwegia, prawda?
W tej chwili Norwegia, ale jeszcze pamiętajmy o 68 roku emigracji marcowej. Tam też Dania była bardziej atrakcyjna niż Szwecja, też z powodów ekonomicznych i też chętniej przyjmowała tych emigrantów marcowych, czyli polskich Żydów. Współcześnie Norwegia, bo szacuje się, że ponad 25% ludności Norwegii dzisiaj to są Polacy.
No i nawet nie odstręcza ich to, co ostatnio opisała w swojej książce Ewa Sapieżyńska, książka pod tytułem Nie jestem twoim Polakiem, gdzie autorka pisze o takim marginalizowaniu, lekceważeniu i ignorowaniu Polaków przez ich norweskich sąsiadów, na przykład, którzy proszą wręcz, żeby ze skrzynki na listy usunąć polskie nazwisko, bo z tego powodu spadają w okolicy ceny nieruchomości. Czyli tym Polakom wcale nie jest tak łatwo się zasymilować z tymi Skandynawami.
Znaczy, tu musimy być ostrożni, bo to są zawsze relacje jednostkowe i doświadczenia indywidualne i one mogą być bardzo różne.
Mogą być i złe i dobre.
Mogą być złe i dobre i są i takie i są środowiska, które bardzo otwarte przyjmują Polaków i pozwalają im funkcjonować zawodowo, rozwijać się, rozwijać swoje biznesy nawet.
Czy Polonia ma wpływ na życie społeczno-polityczne w Skandynawii?
Stara się mieć. Muszę powiedzieć, że liczba Polaków, zarówno przedstawicieli pierwszego pokolenia emigrantów, jak i drugiego, uczestnicząca w wyborach lokalnych i ogólnokrajowych jest coraz większa. Jesienią były wybory w Szwecji i to była rekordowa liczba osób, które startowały, więc Polacy mają swoich przedstawicieli we władzach lokalnych, ale również w parlamencie. Kilka lat temu po raz pierwszy dwie Polki, panie urodzone w 77, jedna, a druga w 78, były parlamentarzystkami. Jako młode dziewczyny wyjechały z rodzinami, jako dziewczynki właściwie. Edukację swoją realizowały w Szwecji, tam postanowiły działać w polityce i obie były posłankami do parlamentu szwedzkiego. Ale to nie jest jedyny przypadek, bo bardzo ciekawym jest rodzina Korycińskich, która wywędrowała do Norwegii jeszcze w XIX wieku z terenów zaboru rosyjskiego, właśnie z głębi Rosji. Żydzi o takim polsko brzmiącym nazwisku, więc prawdopodobnie mieli też dużo tutaj z Łodzią do czynienia przed swoim wyjazdem. Rodzina bardzo aktywnie funkcjonująca w Norwegii i w każdym pokoleniu ktoś o takim nazwisku zasiada w parlamencie. Więc widoczni są.
Jaką książkę twoją możemy polecić słuchaczom, których zainteresowała nasza rozmowa, chcieliby zgłębić i coś więcej poczytać? Książkę taką może popularno-naukową. Co polecisz?
Właściwie do takiej pozycji jest coraz więcej. Ostatnio chyba bardzo ważna książka, która została opublikowana w tym roku, takie monumentalne dzieło o 1000 lat stosunków polsko-szwedzkich, napisane przez znakomitego dziennikarza, bardzo ważną postać, bo on był jednocześnie nauczycielem historii następczyni tronu szwedzkiego, więc ktoś bardzo ważny. Autor wielu ciekawych programów telewizyjnych, które były no, bardzo popularny wśród Szwedów i on postanowił tą swoją księgę życia poświęcić na opisanie relacji polsko-szwedzkich, więc myślę, że to bardzo ciekawa książka, taka bardzo kompleksowa.
Czyli można poszukać i zainteresowani na pewno znajdą coś dla siebie, coś przystępnego, coś, co poszerzy tą wiedzę o naszych wzajemnych relacjach ze Skandynawami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie. Doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw studentów i kształcenia, i jakości kształcenia, historyk, naukowiec, specjalista od stosunków polsko-skandynawskich i dziejów Polonii w Skandynawii był moim i Państwa gościem. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.